Dzisiaj katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Katechezy te głoszą księża biskupi. Dzisiaj na antenie Radia Maryja witamy i pozdrawiamy księdza biskupa Ignacego Deca, pasterza Kościoła Świdnickiego.
Twych. Ojcze, oczyść mnie.
Ksiądz biskup Ignacy Dec jest już z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Bardzo serdecznie pozdrawiam tymi samymi słowami słuchaczy Radia Maria.
Księże biskupie, poprosimy o poprowadzenie katechezy.
Bardzo dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę znowu na falach Radia Maria skierować do naszych przyjaciół, do rodziny Radia Maria słowo. Dlatego witam jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich zgromadzonych o tej porze słuchaczy przy odbiornikach w kraju i za granicą. Mamy za sobą święta Bożego Narodzenia. W tym roku u nas w Polsce nieco zakłócone przez wydarzenia w naszym parlamencie, ale dzięki kolejnym świętom utrwaliła się w nas świadomość, że Syn Boży, nie przestając być Bogiem, z miłości do nas stał się człowiekiem. Przyniósł nam na ziemię prawdę o Bogu w Trójcy Jedynym, o człowieku i o życiu wiecznym, naszym ostatecznym przeznaczeniu. Przyniósł nam także dar zbawienia przez swoją miłość, przez swoją śmierć na krzyżu, na odpuszczenie naszych grzechów. Pojednał i zjednoczył nas z Bogiem i uczynił nas dziećmi Bożymi, wzywając nas do wzajemnej miłości. Ta jedność z Bogiem między nami, sprawiona przez Jego śmierć, jest nie tylko darem, ale i zadaniem do ciągłego budowania i trwania w jedności. Chcemy to sobie uświadomić, gdy za 4 dni rozpocznie się w Kościele Powszechnym tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Hasłem tego tygodnia są słowa: pojednanie, miłość Chrystusa przynagla nas. W związku z tą okolicznością chciałbym zaproponować drogim słuchaczom, abyśmy podczas dzisiejszej katechezy podjęli wspólną refleksję nad wezwaniem nas wszystkich do jedności z Bogiem i ludźmi. Jedności, która jest szczególną wartością dla każdego człowieka i dla wszystkich narodów. Problem jedności i trwania w niej rozważymy w następujących punktach. Jedność w oczach ludzi i Pana Boga, przestrzenie budowania jedności, a więc jedność z Bogiem, jedność z samym sobą, jedność z drugim człowiekiem i w tym sektorze ostatnim jedność w rodzinie, w parafii, w szkole, w pracy, w narodzie, w kościele. Dalej czynniki budujące i niszczące jedność oraz na końcu nasze wezwanie do jednoczenia w prawdzie i miłości. A więc część pierwsza, jedność w oczach ludzi i Pana Boga. Jedność w oczach ludzi. Już filozofowie pogańscy wskazywali na wielką wartość jedności. Platon w IV wieku przed Chrystusem wśród boskiego świata idei na pierwszym planie wymieniał ideę jedności oraz ideę dobra. Sądził, że to, co jest czymś jednym, jest zarazem czymś najdoskonalszym. Podobnie filozof Plotyn w III wieku po Chrystusie nauczał, że istotną cechą bytu absolutnego, najdoskonalszego jest jedność. Stąd też ten pierwszy byt, będący źródłem wszelkiego bytu, nazwał prajednią. Z prajedni wyłaniają się w drodze emanacji coraz to nowe jestestwa. Im dalej od prajedni, tym są one mniej doskonałe. Ostatnim emanatem prajedni jest materia, jest ona najmniej doskonała i jest źródłem zła. W czasach nowożytnych, a zwłaszcza w dobie współczesnej, gdy w nauce nastąpiła ogromna specjalizacja, pojawiły się trendy zmierzające do unifikacji wiedzy. Okazuje się, że wskutek ogromnej specjalizacji poszczególnych dyscyplin naukowych staje się niemożliwy dialog wewnątrznaukowy. Stąd też nie dziwimy się, dlaczego tak wielkim powodzeniem cieszyła się i nadal jeszcze się cieszy wizja rzeczywistości zaprezentowana przez francuskiego jezuitę ojca Teilharda de Chardin. Jest to wizja unifikująca filozofię, teologię i nauki przyrodnicze. Wartość jedności jest uwidoczniona w wielu powiedzeniach i maksymach życiowych. Gdzie jedność włada, tam szczęście wpada. W jedności siła. Starożytni Rzymianie mawiali divide et impera, dziel i rządź. Nasz narodowy wiersz wzywał młodych razem, młodzi przyjaciele. Wiemy, jak wiele satysfakcji i szczęścia przynosi jedność w naszych rodzinach, parafiach, w zakładach pracy, w naszych diecezjach, jaką wartością jest jedność w narodzie, a także jedność między narodami oraz oczywiście jedność w Kościele. Bolejemy nad brakiem jedności w naszych wspólnotach rodzinnych, zakładach pracy, w Kościele i narodzie. Jedność myśli Pana Boga. Teologowie uczą, że pierwotny świat, pierwotne stworzenie funkcjonowało w wielkiej harmonii i jedności. Na ziemię zostali strąceni z nieba zbuntowani aniołowie. Szatan, ojciec kłamstwa i wszelkich podziałów, wygrał pierwszą rundę walki z człowiekiem. Rajski człowiek dał się zwieść kłamstwu szatana. Grzech nieposłuszeństwa Bogu, pierwszych rodziców, zburzył w stworzeniu jedność i naruszył pierwotną harmonię. Bóg już wtedy w raju obiecał naprawę świata, a w szczególności naprawę człowieka. Z czasem Bóg wkroczył w ludzką historię, wybrał naród, z którym zawarł przymierze, chciał go zjednoczyć na bazie prawa moralnego, które mu nadał na górze Synaj, dekalog, nauczanie proroków, a także później jerozolimska świątynia były w historii Izraela czynnikami budowania przez Boga jedności w narodzie wybranym. Gdy nastała pełnia czasu, na ziemię przychodzi wcielony Syn Boży, który przez prawdę i miłość chce przywrócić jedność narodowi wybranemu i całej ludzkości. Jezus zapoczątkował to jednocześnie osobiście, a po wniebowstąpieniu czyni to mocą Ducha Świętego przez Kościół. Zostawił Kościołowi testament, który zawarł w modlitwie arcykapłańskiej. Przed swoją śmiercią modlił się do Ojca: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. To modlitwa za uczniów i za Kościół. Nieco dalej. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Jan 17:20-23. Widzimy, że źródłem wszelkiej jedności jest właśnie sam Bóg w Trójcy Jedyny. Jeden w Trójcy Jedyny, w Trójcy Osób. Ta modlitwa Chrystusa, nowego Adama, jak wierzymy, nadal trwa i nieustannie jest składana w niebie przez naszego Pana. To bowiem, co Chrystus mówił i co czynił, uzyskało wartość ponadczasową. Stało się niewrażliwe na czas. Jezus Chrystus, zasiadający po prawicy Ojca, wstawia się za nami i dzisiaj prosi nadal za nami, abyśmy byli jedno. Niestety uczniowie Chrystusa, zranieni grzechem pierworodnym, wskutek złych wyborów moralnych, wolnych wyborów, raz po raz niszczą jedność darowaną przez Boga. Działo się to już w pierwotnym Kościele. Do gminy w Koryncie pisał apostoł Paweł w pierwszym swoim liście: przeto upominam was, bracia, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów, abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa, ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czy Chrystus jest podzielony? Pyta apostoł. Powtórzmy raz jeszcze, że Chrystus przyszedł do nas, aby nas zjednoczyć z Ojcem Niebieskim i między nami. W Ewangelii świętego Jana czytamy: Jezus ma umrzeć za naród i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Zaznaczmy, że pełnia tego zjednoczenia będzie dopiero osiągnięta w czasach ostatecznych. Przechodzimy do części drugiej, przestrzenie budowania jedności. I tu będzie kilka sektorów tej przestrzeni, gdzie możemy i powinniśmy jedność budować. Najpierw jedność z Bogiem. Jedność z Bogiem jest bowiem warunkiem, źródłem i fundamentem każdej ludzkiej jedności. Stąd też im bardziej jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, tym łatwiej nam być w jedności z drugim człowiekiem. Stąd też ogromnie ważna i ciągle aktualna jest zasada, dyrektywa moralna głosząca: od jedności z Bogiem do jedności z człowiekiem, a także przez jedność z człowiekiem do jedności z Bogiem. Jedność z samym sobą. Co to znaczy, że powinniśmy być jedno z samymi sobą? Chodzi tu najpierw o jedność między naszym myśleniem, mówieniem i działaniem, by nie być w sobie zakłamanym. Wiemy, jak trudno współpracuje się z ludźmi, którzy co innego myślą, co innego mówią, a jeszcze co innego czynią. Powtórę, w jedności z samym sobą chodzi o jedność między naszą sferą poznawczą i wolitywną, czyli o to, aby wola wybierała to, co jej rozum przedstawia jako dobro, a odrzucała to, co rozum rozeznaje jako zło. Jeśli taki mechanizm w nas nie funkcjonuje, to następuje w nas dezintegracja, rozbicie wewnętrzne jako skutek grzechu i łamania naszego sumienia. Człowiek jest istotą świadomą i wolną. W życiu obiera sobie jakieś cele i przyjmuje jakąś skalę wartości. W związku z tym ustala sobie zespół zasad do postępowania życiowego, moralnego. Bardzo często zasady te są mu dyktowane przez akceptowane prawdy wiary. Dla nas, chrześcijan, taką naczelną normą postępowania jest dekalog, 10 przykazań i wszystkie pouczenia Jezusa Chrystusa. Może być tak, że teoretycznie przyjmujemy zasady moralne. Z drugiej jednak strony doświadczamy, że w praktyce życiowej te zasady pozostają często z boku. Po prostu w pewnych przypadkach nie postępujemy według obranych przez nas zasad moralnych. Doświadczamy wtedy naszego wewnętrznego dramatu, naszego wewnętrznego rozbicia. Człowiek nie czuje się zintegrowany, tylko rozbity wewnętrznie. Jeśli nie koryguje swojego postępowania i nie dopasowuje go ciągle do przyjmowanych w sumieniu zasad, to przeżywa ciągle frustrację, poczucie winy, różnego rodzaju nerwice. A zatem człowiekowi potrzebna jest ciągle jakaś wewnętrzna integracja, jakieś dążenie wewnętrzne do jedności. Jedność tę budujemy w ciągłym rozwoju duchowym, w ciągłym dostosowaniu do dobrej życiowej teorii naszego postępowania. Jest takie powiedzenie, że jeżeli nie żyjesz tak, jak myślisz, to zaczniesz myśleć tak, jak żyjesz. To, o czym w tej chwili mówimy, znajdujemy już w myśli starożytnej, w tym także u świętego Pawła Apostoła. Starożytni mawiali: video meliora proboque deteriora sequor. Widzę rzeczy dobre i je aprobuję, ale wybieram, postępuję za tym, co złe. A święty Paweł w liście do Rzymian w takich oto słowach wyraża ów wewnętrzny dramat człowieka. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Oraz nieco dalej mówi: łatwo mi przychodzi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Rzymian 7:18-19. Drodzy słuchacze, jest tu mowa o naszym dramacie wewnętrznym, o tym wewnętrznym rozdźwięku. Chcemy i widzimy dobro i chcemy je wybierać, ale w praktyce nam to nie wychodzi i ostatecznie wybieramy niekiedy zło. Czy jest to możliwa jakaś integracja? Jest. Jest jednak właśnie możliwe takie staranie wewnętrzne. Ono wymaga od nas otwarcia się na łaskę Bożą i także wymaga od nas pewnego samozaparcia. To jest taki, myślę, ważny dramat w nas, z którego trzeba sobie zdawać sprawę i jakoś właśnie go prawidłowo rozwiązywać. Drodzy słuchacze, mówiąc o jedności duchowej człowieka, można i może trzeba wspomnieć o rozbiciu wewnętrznym człowieka, które nie jest skutkiem złych wyborów moralnych, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli wyboru zła, ale które jest skutkiem niesłusznego, niezawinionego cierpienia. Psalm 23 nazywa to przechodzeniem przez ciemne doliny. Psychologowie mówią, że może tu nastąpić tak zwana dezintegracja pozytywna. Te wewnętrzne konflikty mogą być dla nas bardzo pozytywne. Wiele o tym pisał kiedyś profesor Kazimierz Dąbrowski. Przed Operą Paryską stoi pomnik, na którym widnieje napis: największe piękno poetyckie jest wyrazem bólu, a są takie utwory, które są czystym łkaniem. Karol Jaspers, niemiecki egzystencjalista, psychopatolog, powiedział: jest pasja nocy u ludzi rozwijających się i norma dnia u ludzi mniej rozwijających się i nikt nie może dać coś ważnego w świecie, jeśli nie przejdzie przez pasję nocy. Zaś Marcel Proust powiedział: wszystko, co wielkie, zawdzięczamy nerwowcom. A zatem takie rozbicie wewnętrzne, taki brak wewnętrznej jedności, który jest wynikiem niezawinionego cierpienia, może być czymś pozytywnym pod warunkiem właściwego nastawienia do niego. Można tu przypomnieć naukę świętego Jana od Krzyża, o tak zwanej nocy duchowej, przez którą możemy przejść do wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem, a więc otrzymać duchowy wzrost. To tyle na temat tej dezintegracji pozytywnej. Dlatego nie trzeba się martwić, jak mamy jakieś cierpienia, doświadczenia życiowe. To mogą być takie doświadczenia, na których może się narodzić właśnie duchowy wzrost. I przechodzimy do, w tym sektorze budowania jedności, do budowania jedności z drugim człowiekiem. I tu mamy wiele przestrzeni życiowych, w których można jedność budować. Jedność z drugim człowiekiem, z moim bratem, z moją siostrą w domu rodzinnym, z mamą, z tatą, z moją żoną, z moim mężem, ojcem, teściową, synową. Jedność w tych układach jest skutkiem, jest owocem miłości. Zresztą jedność jest jakby drugim imieniem miłości. Tak, jedność rozumiana właśnie przez Pana Boga. Ewangelicznie rozumiana jest rzeczywiście drugim imieniem miłości. Jeśli kogoś kocham, to pragnę dla niego dobra. To nie czynię mu tego, co jest dla niej szkodliwe. Jeśli jestem w jedności z żoną, mężem, ojcem, matką, to zasadniczo pożądamy tego samego dobra i wspólnie podejmujemy trud, by to dobro osiągnąć. Wiemy, jak ważna jest jedność w rodzinie, jak ważna jest jedność w parafii, w narodzie, między narodami, no i także jedność właśnie w Kościele. Tak, więc ten właśnie mechanizm, o którym wspomniałem, obowiązuje w każdej postaci tego życia społecznego w wymienionych właśnie kręgach społeczności. Jest ważne tutaj, abyśmy w naszym wnętrzu, w naszym ja poskrabiali właśnie nasz egoizm i jak najmniej, żeby było właśnie w nas tego naszego ja, by w tym naszym ja zrobić miejsce dla ty z dużej litery, dla Pana Boga i dla ty każdego człowieka. Ten rodzaj jedności w tych wymienionych wspólnotach łączy się zawsze ze wzajemnym szacunkiem, poszanowaniem cudzych praw, jednym słowem z ludzką miłością. Świat powiązany jedynie takimi środkami materialnymi, na przykład telefonem czy mediami, nie jest jeszcze światem zjednoczonym. Widzimy, że świat jest dziś rzeczywiście powiązany mediami, telefonami komórkowymi, internetem, ale nasuwa się pytanie, czy dzięki tym środkom rzeczywiście wzrasta jedność w tym świecie, w naszych rodzinach, w naszym narodzie. To mogą być środki do jednoczenia, ale właściwe źródło jednoczenia jest w nas, a ostatecznie w Bogu. Moi drodzy, nie będę tu mówił o jedności w narodzie. Przeżywaliśmy ostatnio ten dramat poróżnienia w naszym parlamencie. Tak, więc jest o czym myśleć i jest o co się modlić. Tylko tyle powiem. Jedność w Kościele. Zauważamy, że rozbicie chrześcijaństwa dokonało się właśnie w wyniku braku pokory, w wyniku po prostu grzechu. Niekiedy nawet właśnie ludzie Kościoła, hierarchowie nie szukali wielkości Pana Boga, tylko własnej wielkości. i z braku pokory nastąpiło później poróżnienie. W tym roku, jak wiemy, wspominamy to odbycie na Zachodzie, które nastąpiło w roku 1517 za sprawą wystąpienia Lutra. Tak, jest to dramat, ale jeśli to wspominamy, to po to, żeby sobie uświadomić, że mamy wrócić do jednej owczarni, pod jednym pasterzem. To może tyle na temat budowania jedności z drugimi ludźmi. To jest tutaj jeszcze wiele by było do powiedzenia, ale zmierzajmy ku końcowi. Jeszcze takie dwa krótkie punkty. Czynniki budujące i niszczące jedność. Czynniki budujące, sprzyjające budowaniu jedności. Najpierw czynniki nadprzyrodzone. To wiemy. Duch Święty. Duch Święty jest pierwszym sprawcą jedności. On jest duszą Kościoła i właśnie sprawia jedność wśród uczniów Chrystusowych. Oczywiście jest tu potrzebne nasze otwarcie się na to działanie Ducha Świętego. Tak jak mówiliśmy w okresie Bożego Narodzenia, że jest potrzebne otwarcie na Chrystusa. Jest potrzeba, żeby Chrystus się w nas najpierw narodził. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Pan przybył, a gdzie jest pokój? Świat w ogniu. Ojczyzna nasza skłócona. Gdzie jest pokój? No właśnie. Dlatego, że Jezus nie jest wpuszczany do ludzkich serc. A jak nie przychodzi Jezus, no to nie ma pokoju. Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Przybędzie i zostanie przyjęty przez swoich. Słowo Boże jest czynnikiem jednoczącym. To jest bardzo klarowne. Eucharystia jest sakramentem jedności. Wspólna modlitwa w rodzinie, w kościele, w parafii jest też czynnikiem jednoczącym. Teraz, gdy wznawiamy krucjatę różańcową w wyniku tych doświadczeń, prawda, w których bierzemy udział, no niekiedy dochodzimy do przekonania, że tu może tylko pomóc już modlitwa i właśnie pokuta. To jest coś, co nas jednoczy i z Bogiem, i z drugimi ludźmi. I czynniki przyrodzone, które sprzyjają budowaniu jedności. Jakie mogą być? Wymienię kilka. Pokora, prawda, miłość, radość, cierpliwość, odporność na obrażanie się, gotowość ciągła do przebaczenia, życie zgodne z Bożym prawem i z własnym sumieniem. To wszystko nam ułatwia budowanie jedności w nas i wokół nas. I jakie są czynniki utrudniające, burzące jedność? Czynnikiem niewidzialnym jest tu właśnie szatan. Duch zły zawsze dzieli. Duch Święty jednoczy, a duch zły, ojciec kłamstwa, jest właśnie tym, kto dzieli ludzi. I biada, gdy ludzie właśnie słuchają nie Ducha Świętego, tylko Ducha Złego. A czynniki te widzialne to też można łatwo odnaleźć. No więc zazdrość, porównywanie się z drugimi, miłość własna, egoizm, skłonność do obrażania się, cynizm, narcyzm, krytykanstwo. To wszystko nam utrudnia budowanie jedności. I kończymy ostatnim punktem, bardzo krótkim, mianowicie przypomnieniem, że jesteśmy wszyscy wezwani do jednoczenia w prawdzie i miłości. Powtórzmy jeszcze raz, że Jezus przyniósł nam na ziemię prawdę, nadzieję, miłość, pokój. W prologu świętego Jana o Jezusie jest powiedziane, że jest pełen łaski i prawdy. Pełen łaski to znaczy pełen miłości i pełen prawdy. Tak, i tu trzeba przypomnieć i powtórzyć, że właśnie nie ma innej drogi do jedności, jak droga prawdy, droga nadziei, droga miłości, droga pokoju. A więc naszym zadaniem jest w mocy Ducha Świętego, otrzymanej na chrzcie i bierzmowaniu, potem namaszczeniu Duchem Świętym, naszym wielkim zadaniem jest zaprowadzać jedność. Najpierw w naszych sercach, jedność w naszym sercu z Bogiem, a przez to jedność z każdym człowiekiem. Jesteśmy więc wezwani, by jednoczyć ludzi w jedną rodzinę dzieci Bożych przy Jezusie Chrystusie, naszym i Królu i Panu. I wszystkim słuchaczom życzę, żeby właśnie mieli taką świadomość tego wezwania i żeby ten trud jednoczenia był też źródłem takiej chrześcijańskiej radości. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję, księże biskupie, za wygłoszoną katechezę. I jeśli można, to jeszcze 10-15 minut, jakby ksiądz biskup miał możliwość, to odebrałbym telefony, tak?
Proszę bardzo, jestem jeszcze do dyspozycji.
Dobrze. Numery, proszę państwa, telefonów do studia w Toruniu 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 55 południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 48 56 655 23 33 oraz 655 23 66. Prosimy, Radio Maria, halo?
Halo, witam serdecznie.
Kłaniamy się, proszę radio wyłączyć, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Tak, już wychodzę ze drugiego pokoju.
Dobrze.
Chciałabym na antenę wejść.
Jest pani na antenie. Kto mówi, skąd telefon?
Witam serdecznie. Dzwoni Alicja Jamiołkowska z Łomży. Pięknie dziękuję za te słowa, jakże trafiające do, myślę, że do każdego słuchacza. Ja bardzo odebrałam te słowa tak do swojej osoby. Jestem bardzo, staram się być bardzo blisko Boga i Jego nauki i prawd, ale dzisiaj pewne sformułowania, pewne stwierdzenia jeszcze bardziej mnie przybliżyły pojęcie jedności i współdziałania, współistnienia nie tylko z osobami, które wokół siebie widzę, ale właśnie sama ze sobą. Jakie to jest ważne, aby najpierw była ta jedność w moim sercu względem siebie, względem tych, których spotykam, a nade wszystko względem Boga, względem Ducha Świętego. Mamy tę wiarę, mamy wiedzę na temat, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Już to wystarczy, jeśli weźmiemy to głęboko do serca, że Bóg już nam przedstawił się jako jedność, ale w trzech osobach, to już nam bardzo, bardzo wiele wniesie w zrozumieniu, czym jest jedność dla człowieka tu na ziemi i ta jedność, do której wszyscy dążymy. Pięknie dziękuję za te słowa, za mądre słowa, które głęboko utkwiły w mojej świadomości, poszerzyły moją wiedzę i zgłębiły wiarę, nad którą trzeba ciągle pracować, prawda? I starać się o tę jedność, bo wtedy, tak jak pięknie ksiądz biskup powiedział, ona buduje, ona nas możemy wzrastać, ubogacać się. Kłaniam się pięknie. Jeszcze raz dziękuję pięknie. Dziękuję za połączenie i księdzu biskupowi i ojcu wszystkiego dobrego. Niech Bóg błogosławi w nowym roku. Kłaniam się. Z Panem Bogiem. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Zapomniałem pani imię. Jakie pani ma imię?
Pani Alicja.
Pani Alicjo, bardzo dziękujemy za to świadectwo. Tak, ono tutaj właśnie jest takim dopełnieniem, uzupełnieniem I no, cieszymy się, że mamy takich właśnie słuchaczy, takich ludzi, którzy tak myślą i próbują właśnie to, co pochodzi od Boga, aplikować do swojego życia i według tych norm Bożych kształtować siebie i drugich. Bardzo dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego Pani Alicjo. Szczęść Boże.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Włodzimierz Frankowski z Łodzi się kłania.
Prosimy, Panie Włodzimierzu.
Oto ksiądz biskup wspomniał o narodzie wybranym. Nie po raz pierwszy zresztą. Mnie interesuje takie zagadnienie, jak to się stało, że naród wybrany to wybraństwo stracił. A tego nie ma po prostu nigdy w Radzie Maryja. Dziękuję uprzejmie z Panem Bogiem. Będę słuchał odpowiedzi.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Chodzi o to, o wybraństwo narodu izraelskiego. No więc jest dyskusja właśnie wśród teologów, prawda? Jedni mówią, że wybranie właśnie trwa, drudzy mówią, że właśnie wybranie się zakończyło, że naród izraelski został zastąpiony właśnie wspólnotą Kościoła, tym ludem Bożym, który utworzył Jezus Chrystus. Tak więc to są takie dyskusje teologiczne. Ja myślę, że tu jest tu bardzo takie istotne powiązanie, prawda, chrześcijaństwa z judaizmem. My przecież przyjmujemy właśnie dekalog, przyjmujemy naukę proroków, tak, i wierzymy w to, że właśnie Bóg w dziejach Izraela właśnie działał, tak, i no zawsze dotrzymywał obietnic, to ludzie łamali przymierze, zawodzili, a Bóg był zawsze wiernym swojemu przymierzu. Oczywiście, gdy naród błądził, to go ukarał, upominał. Tak, prorocy interpretowali wydarzenia, które się rozgrywały, że to jest właśnie Boże działanie. Bóg działa przez ludzi albo też dopuszcza jakieś działanie. Tak, i to była taka interpretacja właśnie historii narodu przez proroków, którzy byli właśnie natchnieni Duchem Świętym. Tak więc inni mówią, że właśnie Kościół jest właśnie, że zastąpił właśnie ten lud starego przymierza, który nie przyjął Zbawiciela, nie rozpoznał w Jezusie Mesjasza, którego prorocy zapowiadali, tak, i w to miejsce właśnie wszedł Kościół. To są dyskusje, myślę, takie do końca nierozwiązane. Pamiętam, kiedyś mieliśmy sympozjum we Wrocławiu, jak byłem rektorem, tak, więc rzeczywiście teologowie się sami właśnie tutaj jakoś poróżnili, bo jedni mówili, że obietnice Boże są nieodwołalne i to wybraństwo dalej trwa, tak, a inni z kolei właśnie mówili, że to wybraństwo ustało wskutek właśnie nieprzyjęcia Jezusa. To, myślę, nie jest takie to istotne dla naszego zbawienia, tak, i myślę, że tutaj trzeba właśnie nasłuchiwać, prawda, tego, co Kościół naucza, co mówią biskupi Rzymu, tak, co mówi kolegium, prawda, biskupów, tak, i w każdym razie powinniśmy właśnie ten dialog prowadzić, prawda, z religiami, z wyznaniami, tak, bo jest Bóg jest ten sam, jest naszym Ojcem, tak, my mamy czasem różne wyobrażenia o Nim, tak, ale jako chrześcijanie jesteśmy przekonani, że ten obraz Pana Boga, obraz nieba wieczności, który nam namalował Jezus Chrystus, jest najpełniejszy. Także tu jest właśnie prawda, którą warto przyjąć, i wiemy, że byli tacy, którzy za tę prawdę oddali nawet swoje życie. To tak bym krótko skomentował.
Dziękuję. Proszę, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z diecezji druhiczyńskiej.
Tak.
Bardzo przysłuchuję się tej wypowiedzi. Bardzo cenię księdza biskupa ze Świdnicy. Chciałem powiedzieć najpierw, tak bardzo mi było bliskie to powiedzenie o tym wybraństwie narodu właśnie Izraela. To znaczy, że ja tak myślę, że jeżeli oni by przyjęli Pana Jezusa, uznaliby Go za swojego Zbawiciela, no to, to nie spełniłoby się proroctwo, żeby cierpiał, że będzie zabity, bo wtedy by nikt by go nie zabił. A tak się musiało to wypełnić wszystko. I myślę, że On jest tym narodem wybranym ciągle. I jeszcze to jest poszerzone o nas pogan, cośmy też Go przyjęli. To ta sprawa. Druga sprawa o tej jedności jeszcze powiem, że to jest takie aktualne właśnie w tej chwili, co się dzieje w naszym kraju, o tej jedności. Jeszcze zawsze trzeba, jak to ojciec, jak to ksiądz biskup mówił, zaczynać od siebie, żeby mieć tą jedność w swoim sercu, żeby nie myśleć inaczej, a nie robić inaczej. Bo jak wiemy, że głównym sprawcą tych niepokojów, tego braku jedności jest szatan i nasze grzechy. No to może tylko tyle powiem, żeby nie zbierać też nadmiernie czasu. I bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkie osoby samotne, które w tej chwili słuchają Radio Maryja i chore, i cierpiące. No i wszystkich członków, że tak powiem, całą rodzinę Radio Maryja i księdza biskupa i ojca Dariusza. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Panie Michale, bardzo dziękujemy za to dopowiedzenie i tą pierwszą część dotyczącą wybraństwa Izraela i też tą część dotyczącą właśnie ważności tego zaczynania, prawda, budowania jedności w sobie. Tak, rzeczywiście jak człowiek nie ma w sobie jedności, jak nie jest jedno z Bogiem, jak nie ma z Nim jakiegoś połączenia z drugim człowiekiem przez szacunek, sympatię, serdeczność, miłość po prostu, no to wtedy właśnie ten człowiek staje się właśnie egoistą i przystępuje do niszczenia drugiego człowieka, który jest, może być jego konkurentem, prawda, w zdobywaniu władzy, czy sławy, czy kasy, pieniędzy. Tak więc rzeczywiście poprzez jedność, prawda, naszą, prawda, z Panem Bogiem, do jedności, do budowania jedności z drugim człowiekiem. Dziękuję bardzo.
I jeszcze jeden telefon. Prosimy, halo.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Szczęść Boże.
Witam ojca Dariusza, księdza biskupa i wszystkich słuchających. Jedność zaczyna się w nas, a od nas idzie ku rodzinie i ojczyźnie. Jest takie piękne powiedzenie, zmień siebie, a zmieni się cały świat. Jest teraz bardzo modny trend pracy nad sobą, uważność. Trzeba żyć w koncentracji na tu i teraz, obserwując swoje myśli, bo od nich zaczyna się działanie. Bez zakłócenia teraźniejszości myśleniem o przeszłości, bo tego już nie ma, nie możemy zmienić i nie bać się przyszłości, bo ona może być o wiele bardziej pozytywna niż nasze obawy czy projekcje. A jeśli jestem wewnętrznie wolna, zjednoczona z Bogiem, pełna pokoju, zintegrowana, to jest to wielki dar dla wszystkich innych, bo to promieniuje bez słów, to wnoszę ze sobą gdziekolwiek jestem. Dążąc do jedności w rodzinie i w najbliższym środowisku, bo przecież składamy się, całe społeczeństwo składa się z jednostek, więc im więcej zdrowych jednostek, tym zdrowsze społeczeństwo. I praca nad sobą, samopoznanie jest bardzo satysfakcjonująca. Poprawia się jakość życia, działania, odpoczynku, wzrasta radość, poczucie bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, jest coraz więcej dobra, a każde to takie najmniejsze dobro. Trzeba chronić i pielęgnować, nawet teraz ten czas naszych spotkań świątecznych, no przecież w każdej rodzinie są jakieś rachunki krzywd, jakieś rzeczy, które trudno zapomnieć, bo bolą. Ale naprawdę ktoś musi pierwszy wyciągnąć rękę, ktoś musi podrzeć te rachunki, nie pamiętać złego, bo miłość nie pamięta złego, mieć na myśli jakiś nadrzędny cel, właśnie scalenie tej rodziny, dobro, żebyśmy byli silni w tych małych po prostu społecznościach, które są częścią wielkiej i patrzeć ku górze i prosić Boga, żeby nas jednoczył. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Panie Basie, bardzo dziękujemy za to tak ładne dopowiedzenie. Rzeczywiście właśnie ono tak ładnie wybrzmiało, tak, i potwierdziło tą właśnie tezę, do której mamy przekonanie, że właśnie przez jedność właśnie w człowieku, do jedności właśnie między ludźmi. Tak więc kiedyś mieliśmy takie też sympozjum, które miało taki właśnie temat, prawda, przez odnowę człowieka do odnowy narodu. Można też powiedzieć przed odnowę rodziny do odnowy narodu. Tak więc rzeczywiście to sam Pan Jezus powiedział, że właśnie trzeba być wiernym w małych rzeczach, żeby potem właśnie okazać wierność w rzeczach wielkich. I dlatego rzeczywiście to, co piękne, co wielkie, co ważne, zaczyna się najpierw w naszym ludzkim sercu. Trzeba to serce ukształtować poprawnie, żeby potem właśnie z takim sercem pójść do ludzi, prawda, i z nimi współpracować i właśnie jakoś budować właśnie wspólnie, prawda, to życie właśnie społeczne. Tak więc, rzeczywiście bardzo dziękujemy Pani Barbaro za to dopowiedzenie. Bardzo takie, myślę, mądre, instruktywne.
Księże biskupie, a na zakończenie poprosimy o pasterskie błogosławieństwo.
To bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za cierpliwość. Pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie byli przy radioodbiornikach, tak, szczególnie całą ekipę Radia Maryja, tak, ojca dyrektora. Pozdrawiam też naszą diecezję świnicką, w której jestem pasterzem, biskupa Adama i wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wszystkich chorych, cierpiących, dziatwę, młodzież. Tak, i pozdrawiam też archidiecezję, z której właśnie pochodzę, z Podkarpacia, archidiecezja Przemyska, wszystkich ich pasterzy tej diecezji i całą wspólnotę archidiecezjalną. I udzielam wszystkim błogosławieństwa. Niech nas wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze bardzo dziękujemy. Ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz Kościoła Świdnickiego, był naszym gościem i wygłosił dzisiaj dla Państwa katechezę. Bóg zapłać raz jeszcze, ekscelencjo, za ten głos, za rozmowy także z naszymi słuchaczami i za przyjaźń dla Radia Maryja i rodziny Radia Maryja.